się tam, gdzie słonko praży. Nie praży, wiatr wieje, piachem w oczy. Dlatego wrócili wszyscy. No właśnie. Dobrze. Powiedzieliśmy sobie o fundamentach, o fundamentalnych zasadach, a teraz chciałbym zaproponować takie trzy sfery, trzy elementy budowlane szczęśliwego domu. Domu, w którym wszyscy są szczęściarzami. Pierwszy z tych budulców to będzie miłość, drugi to przebaczenie, a trzeci to postawa nakierowana na drugą osobę, czy na innych. Dzieci są znane z humoru i jedno dziecko napisało do Pana Boga taką krótką modlitwę. Panie Boże, to musi być dla Ciebie niezmierne, trudne miłować wszystkich ludzi na świecie. W mojej rodzinie są tylko 4 osoby, a mi ich trudno wszystkich kochać. I tak to jest, że miłość, o której żeśmy się nasłuchali dużo, jak mniemam, wychodzę z takiego założenia, jest podstawowym elementem takich więzi międzyludzkich. To Bóg swoją relację z nami, ludźmi, przyrównał do relacji między oblubieńcem i między oblubienicą, co pokazuje nam, że On nie chce tego, byśmy byli automatami jakimiś. Nie chce, byśmy wypełniali przepisy tak, jak napisano. Wstać, pomodlić się, podnieść ręce, aleluja, amen, Biblię przeczytać i pójść dalej w życie swoje. Nie. On chce, żeby w tym było serce. Żeby było coś, co nas łączy, coś, co sprawia, że lgniemy do Niego. Powiem tak, na odległość jest łatwo kochać. Dużo trudniej jest zamieszkać pod jednym dachem i dalej kochać. No bo się okazuje, że te osoby, które zamieszkują pod tym jednym dachem, ho, 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 a to dopiero... Ile my mamy fantastycznych historii, nie? Jak jest Wieczór Talentów, proponuję, żeby takie historie różne ciekawe poopowiadać. Każde małżeństwo, każdy dom ma niesamowitych mnóstwo różnych historii. Okazuje się, że jesteśmy tak inni, tak różni. Że jesteśmy tak zgłodniali miłości. No właśnie, ale czym jest ta miłość tak w ogóle? Z czym ona nam się kojarzy, gdy dwoje ludzi się w sobie zakochuje i poza sobą świata nie widzą? Nic, tylko ślub. No i łup. Jest ślub. Jak to powiadają, miłość oślepia, tak? A małżeństwo jest najlepszym okulistą, czy jakoś tak? Przywraca wzrok. No i się okazuje, że tu prawda jest tak, jak miało być. Tak jak w tych rozmowach przedmałżeńskich, wiecie, no to przykro, tak? Człowiek nie chce być jakimś sadystą, bo to tak głupio. Widzi tych ludzi, oni tacy, te oczy takie, że oni już i tak w ogóle to i nie może być lepiej. My pytamy, nie może być już lepiej? Już jest tak, że lepiej być nie może? Mówi, no tak, przecież jest tak wspaniale. To kiepsko, jak nie może być lepiej. No to po co będziecie żyć razem, jak już nie może być lepiej? Idealizm to jest to, z czym każdy, kto rozmawia z narzeczonymi, musi sobie radzić. I jak tu wlać troszkę oliwy, nie zagasiwszy entuzjazmu? Bo przecież nie chcemy być, przepraszam za ten kolokwializm, starymi zgredami, którzy mówią, a czemu oni mają mieć lepiej, nie? No, nie chcemy zniechęcać, ale chcemy, żeby byli świadomi pewnych rzeczy, że miłość ma różną swoją dynamikę, że poza tym oczarowaniem romantycznym, że ono przemija. Wiecie, jak człowiek jest naprawdę taki zakochany, to robi czasem dziwne rzeczy. W ogóle zakochanie zmienia człowieka, nieprawdaż? Jak człowiek się zakocha w Bogu, jak się zmienia jego życie. Prawda? Zmienia się diametralnie życie. I gdy zakochuje się dwóch ludzi w sobie nawzajem, to również zmienia się ich życie. Inaczej zaczynają funkcjonować. Ale to romantyczne zauroczenie przemija. Traci intensywność i pozostaje innego rodzaju miłość, bo miłość, jak za chwilę powiemy, nie jedno ma imię. I tej miłości potrzebujemy, tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy być kochani. Chcemy być kochani. Chcemy, żeby ktoś nas pokochał. I najpewniejszym źródłem tej miłości jest sam Bóg. Tu taki trend. Nie oczekujmy od ludzi tego, co może jedynie dać Bóg. Wiecie, dlatego czasami my jesteśmy rozczarowani, bo oczekujemy, że ludzie nam dadzą to, czego nie są w stanie dać. A co jest w stanie dać tylko i wyłącznie Bóg w tej mierze niewyczerpalnej. I Bóg daje nam tę miłość. Bóg daje dowód swojej miłości, że Syna swego umiłowanego dał za nas, i gdy jeszcze byliśmy daleko od Niego. I potrzebujemy tej miłości, potrzebujemy bliskości z Chrystusem, bo On jest źródłem tej naszej miłości. A miłość nie jedno ma imię. I są różne greckie słowa, które to oddają. Ja nie będę udawał Greka, nie będę mówił o tych słowach. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jest cała paleta kolorów w miłości. I czasami, gdy małżonkowie dochodzą do tego momentu, w którym to romantyczne oczarowanie jakby pryska, pada na nich blady strach. I co ja teraz zrobiłam? Za kogo ja wyszłam? Wyglądam z pokoju, patrzę. Dobrze zrobiłam? A on się wdrapie w głowę, patrzy przy śniadaniu tak na nią, patrzy. Ja dobrze zrobiłem. Taka była miła. A teraz? Powiedziała, żebym sam sobie wziął sok z lodówki. Czy ja dobrze zrobiłem? Ja myślę, że dobrze. Myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że to jest taka faza, którą większość, jak mniemam, małżeństw na tym miejscu przeżyła. Kiedy poznajemy inne imiona miłości, inne odkrycia miłości, inne fazy miłości. Że miłość nie zawsze będzie taka burzliwa i ten zachód słońca. Chociaż tutaj można, wczoraj jaki piękny był zachód słońca, nie? No można żonkę wziąć i tak przejść. Nawet po 30 latach jeszcze można. Biblia nic nie mówi na ten temat. Więc czujcie się wolni. Ale nie zawsze takie zachody słońca są. Czasami jest pochmurno. I czasami różnie to wygląda. Ale dlatego miłość ma nie jedno imię. Jest miłość, która mówi o przyjaźni. O tym, że dwoje ludzi staje się przyjaciółmi. Stają się swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Mąż i żona. Kiedy rodzice mają dobre więzi ze swoimi dziećmi, tak naprawdę dzieci tego najbardziej pragną, bliskich więzi z rodzicami. One nie tyle chcą prezentów, chociaż też się domagają, jak dobrze wiemy, ale tęsknią. Ja doświadczam tego, gdy podróżuję w różne miejsca, dzieci przeżywają to, jeszcze są w takim wieku, mam nadzieję, że to im do końca nie przejdzie, że tęsknią za swoim tatą, a tata za nimi. I jak wracam do domu, to się przyklejają do mnie. Co to znaczy? Znaczy, że jest jakaś więź, że one chcą, że tęsknią. I pewnie wy tego doświadczacie, wracając z pracy do domu, gdy wracacie do domu, gdy są dzieci. One potrzebują rodziców, potrzebują tej miłości. Jest taka miłość rodzinna, gdy się przynależy, gdy się człowiek cieszy, że może być częścią rodziny. Jest miłość zagwarantowana dla męża i żony. Miłość intymna, miłość piękna, miłość, która w fizyczny sposób znajduje swój wyraz tego, co jest w sercu męża i żony. Jest miłość chyba najwyższego kalibru, o której wiemy, miłość agape, która jest właśnie bezwarunkowa, która jest bardziej związana z naszą decyzją woli, z tym, że ślubowałem. Przecież ślubowałeś. Tak, ślubowałem. Kiedy idziemy przez ciemną dolinę, kiedy uczuć może żadnych nie ma, to tak jak w naszej relacji z Bogiem czasami też tak jest, że Bóg się wydaje być bardzo daleko, że nas już zostawił i Go nie ma. Ale przecież On jest. I co robimy? Żyjemy wiarą. I tak samo ta miłość, miłość agape potrafi nam przetrwać trudne chwile. A bądźmy pewni, że jeżeli przetrwamy w miłości agape trudne chwile, to i przywrócą ten romantyzm, przywrócą te intymne chwile i tak dalej, i tak dalej. Jutro będzie mowa na temat komunikacji. Ale dzisiaj chciałbym na ten temat trochę powiedzieć w odniesieniu do samej miłości. I chciałbym przywołać pewną koncepcję, która całkiem możliwe, że jest Wam znana, która pomaga zafunkcjonować lepiej w rodzinie, jeśli chodzi właśnie o miłość. A mianowicie, po czym wiesz, że jesteś kochany czy kochana? Po czym wiesz, skąd wiesz, że mąż Ciebie kocha, że żona Ciebie kocha, że dzieci Cię kochają, że rodzice Ciebie kochają? Po czym to poznajemy? A, ktoś powie, no bo ona mi zawsze robi śniadanie do pracy. Kocha mnie. Czy kiedyś taki musical był o zabarwieniu żydowskim i Tewie się zapytał Gold, czy Ty mnie kochasz? A ona patrzy na niego i mówi, co on zjadł coś nie tak? Zmęczony? Co? Ty się połóż spać! Co ty za pytania zadajesz? Ale on, że tak powiem, zdecydowany. Ja się, czy ty mnie kochasz? No i ona wtedy kalkuluje, że no jak to przecież wychowuję dzieci, opieram, gotuję, wszystko robię, a ty mnie się pytasz, czy ja ciebie kocham? No właśnie, a ty się mnie pytasz. Ale czy ty mnie kochasz? On dalej. No ona dochodzi do wniosku, że jednak tak. I mówi, no kocham. No po czym można poznać? Ktoś może poznać po tym, że opiera, tak, że ciężko pracuje w domu, że przy dzieciach, że przynosi coś do domu, za co można kupić i starcza. Po czym poznajemy? I doktor Chapman, tak się nazywa, taką koncepcję wymyślił, nazwał ją koncepcją języka miłości. Ja szybciutko wyjaśnię, żeby struny nie przeciągać ani czasu. A może w międzyczasie przypraży słoneczko i będzie wszystko dobrze, ochotnie się rozejdziemy. Powiada, że każdy z nas ma jakiś swój ojczysty język, którym mówimy i który najlepiej rozumiemy. Jeżeli chcemy się z kimś porozumieć, to musimy mówić tym samym językiem, którym mówi nasz rozmówca. Nie możemy się z kimś po niemiecku porozumieć, jeżeli nie znamy niemieckiego. Albo znamy tak jak ja na przykład. To nie za bardzo nam pójdzie komunikacja. I podobnie jest w miłości. Każdy z nas ma jakiś swój język miłości. I potem właśnie poznajemy, że ktoś nas kocha. Oczywiście klasycznym przykładem jest tutaj owa żona Szkota, której pewnie żeście dawno już słyszeli, może już zapomnieli. Bo pamiętacie, ona płakała nad tym zlewem, zapłakana, mąż wraca do domu i on się pyta, co się stało, że ona tak płacze, a ona w te łzy mówi, przecież ty już mnie nie kochasz. On zdumiony, jak ona w ogóle może takie rzeczy mówić? Przecież on ją kocha. Przecież 20 lat temu na ślubie jej powiedział, jak się coś zmieni, to się pierwsza dowie. Więc są tacy ludzie, zazwyczaj to są żony, potrzebują usłyszeć. Potrzebują, ich językiem jest słowo, czułe słowo. Potrzebują usłyszeć, że są kochane, że są piękne, że jesteśmy wdzięczni za nie, że lubimy ich uśmiech i to, i to, i tamto. I można by wiele różnych rzeczy powiedzieć. Jeżeli twoja żona, drogi bracie, mówi właśnie tym językiem, to moja propozycja jest prosta. Naucz się i ty tego języka. Zazwyczaj my, mężczyźni, nie mamy takiej potrzeby. Mówię zazwyczaj. I ja na przykład jestem tutaj winien. Ja się podłożę. No, a co tam? Jak już niech będzie. No. Moja żona wyrosła na przykład w innej rodzinie, ma w innej kulturze. Jest Amerykanką. Więc, a polskiego nie znała ni w ząb, jak żeśmy się, że tak powiem, no, pobierali, poznawali. Więc jak wiecie, było ciekawie. I u niej w domu to było normalne, że się mówiło o miłości. Że się mówiło to. U mnie w domu jakoś nie pamiętam, żeby to było szczególnie. Może nie zwracałem uwagi, bo to dla mnie może nie jest takie ważne. Ale dla niej jest. Ona potrzebuje to słyszeć. To jest jeden język. Drugi język to może być coś innego. To może być wartościowy czas, który razem spędzimy. Niepodzielna uwaga. Nie telewizor. Tak, tak, kochanie? Tak, oczywiście. No tak, tak, tak. Właśnie 1580 odcinek, prawda, fascynującej telenoweli. Żona siedzi, a mąż coś tego. Albo odwrotnie, prawda, mecz jakiś czy coś tam innego. Niepodzielna uwaga. Bycie ze sobą razem. Spojrzenie sobie w oczy i porozmawianie. Wiecie, mamy taki polski zły zwyczaj, że jak goście na przykład w domu, to też telewizor gra. Trzeba wyłączyć to pudło. Podobno ktoś to tak w trend wynajduje nowy rodzaj telewizorów. Telewizory latające dla zrozpaczonych kibiców podobno. Którzy, prawda, ich drużyna przegrała. Więc muszą i mąż i żona, a to dotyczy też dzieci, być świadomi tego, jakim językiem mówimy. Kolejna sprawa to są na przykład podarunki. Dla kogoś oznaką miłości będzie to, że coś otrzymuje. I to nie chodzi o coś kosztownego, nie wiadomo, to choćby nawet tutaj, gdzie jakiś zerwany kwiatuszek, prawda, i przyniesie. Nic nie kosztuje poza mandatem 500 zł. Okazało się, że gatunek chroniony. A miało być tak tanio. No. Różne są podarki. Naprawdę nie trzeba wiele. Jeżeli to jest dla ciebie ważne, istotne, to warto o tym pamiętać. Warto rozmawiać o tym między mężem i żoną, ale także, żeby rodzice wyczuwali sprawę, jak to jest z ich dziećmi. Bo dzieci też mówią, ma każdy z nich język swój. Kolejną rzeczą, o której można powiedzieć, to będzie czwarta, to praktyczna pomoc. To właśnie to, że ach, mój mąż musi mnie kochać, bo wyrzucił śmieci, nawet go o to nie prosiłam. Albo na ochotnika pozmywał naczynia. Chyba mnie kocha. Praktyczna pomoc. Ale właśnie zrobienie może śniadania do pracy i dla kogoś to znaczy, pewnie mnie kocha, bo mi zrobił czy zrobiła śniadanie, albo mi wyprasowała koszulę czy tam coś, czy praktyczne rzeczy, taka praktyczna pomoc. I ostatnia, czy ostatni, przepraszam, język, to jest język dotyku. I znowu przywołam tutaj moją nieobecną małżonkę. Wyrosła w domu, gdzie uściski były na porządku dziennym. Wszyscy się tam ściskali, mamy, taty, córki, siostry. Braci nie było. 5 córek było, więc tata był błogosławiony między niewiastami. A No i gdy myśmy się tak pobrali, to ona, że tak powiem, przy mnie czasami przysycha. No. I nauczyła się tego, że jak ja nie zauważam, to sama bierze i mówi, ja wiesz, coś dzisiaj potrzebuję. A ja już wtedy wiem, co, no ja nie domyślę, wiecie. No tak to jest. To też taka notabene, wybiegnę trochę w przyszłość i powiem. Kobiety są niesamowite. Chciałyby, aby mężczyźni poznali ich potrzeby, bez potrzeby mówienia im o tym. Ale wiecie co? Mężczyźni nie są aż tacy domyślni. Moja mama miała do mnie pretensje, że ja nie wyrzucam śmieci. A ja mówię, mamuś, wystarczy powiedzieć, wyrzucę, nie ma problemu. To ci przypominać trzeba! Coś chyba w tym jest. No więc mamy 5 takich rodzajów języka. Mamy słowa pełne czułości, wartościowy czas, mamy prezenty, praktyczną pomoc i dotyk. Na kocyku, na plaży, pod parasolem porozmawiać można. A który język jest twoim ojczystym? Który z nich dla ciebie jest najważniejszy, najczytelniejszy? Czyli trzeba zacząć mówić właśnie tym językiem. To dotyczy i małżeństwa, powiadam, i dzieci. Na koniec tej myśli powiem tak. Są po polsku książki, które właśnie tę wyjaśniają w relacji małżeńskiej i w relacji z dziećmi. Nie podam tytułów, chociaż je odnalazłem, gdzieś mi kartka myknęła, ale autorstwa doktora Chapmana. Chapman, jeżeli gdzieś tam traficie, to na pewno znajdziecie. Jest chyba Sztuka okazywania miłości w małżeństwie, chyba tak się nazywa jedna, a druga coś o nastolatkach. Jest rozpoznawanie języka miłości nastolatka. Każde dziecko jest inne, gdy patrzycie na swoje dzieci. Ci sami rodzice, a dzieci różne. Nawet jeżeli ktoś ma 2 synów, patrzy, że jeden taki, drugi taki. Są różni. I nie można tak samo sztampowo ich traktować. Do tego trzeba tak podejść, a do tego drugiego tak. Do tego to przemawia, a do innego coś innego. Wiecie, ktoś kiedyś też przyrównał tę sferę miłości do banku. Wiecie, my teraz z bankami mamy dużo do czynienia, mówi się o bankach takich i innych. Więc ktoś powiedział tak, że każdy z nas ma taki bank miłości. I u nas ludzie mają swoje konta. I jeżeli ktoś robi coś, co jest dla nas miłe i dobre, no to tym samym wpłaca na to swoje konto w naszym banku, prawda? No i wpłaca. Jeżeli mąż jest miły dla żony, wycałował, pogłaskał, podziękował, powiedział dobre słowo, obdarował, no cokolwiek. I na odwrót, jeżeli żona, no to coś się tam na tym koncie zaczyna gromadzić. Zaczyna się jakiś kapitalik gromadzić. I wiecie, to nie jest żart, ale naprawdę warto gromadzić taki kapitał i oszczędzać na czarną godzinę. Wiecie, bo bywa tak, że ludzie niektórzy dzisiaj w ogóle żyją na krechę i ciągle chodzą na debecie. Więc powiem tak, życie na debecie jest co najmniej niebezpieczne w sferze finansowej, ale także w sferze na przykład uczuciowej, małżeńskiej, rodzinnej. Życie na ciągłym debecie. Dlatego warto gromadzić kapitalik u żony, warto gromadzić kapitalik u męża, warto gromadzić kapitalik u dzieci i u rodziców. Nie byłoby fantastycznie, gdyby kiedyś na przykład syn powiedział tak. My w cuda wierzymy, prawda? No to załóżmy, że syn nastoletni mówi, tata, wiesz co? Ty nie jedź do myjni, nie myj tego samochodu, ja go umyję, a za pieniądze kupisz mamie kwiaty. No można inne cuda wymyślać. Ale żeby nie kreatywności waszej, sami je dopowiedzcie sobie. Więc zachęcam, gromadźmy kapitaliki u siebie nawzajem. Bo gdy przyjdzie burza, gdy przyjdzie trudny moment, to będzie z czego brać. A jeżeli jest debet, może być bardzo, bardzo nieciekawie. Miłość zakłada akceptację. Wiecie, niektórzy, znaczy my w ogóle ludzie, tak gdzieś podświadomie boimy się, że nas odrzucą inni. Dlatego ten strach przed odrzuceniem sprawia, że czasami nawet nakładamy różnego rodzaju maski. Nawet czasami w domu próbujemy, tylko że w domu z czasem wszystko wyjdzie. Pastora można nabrać, ale męża albo żony to nie bardzo. Tym bardziej jak się jest już 20-30 lat po ślubie, albo i nawet troszkę mniej. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. To jest list do Kolosan, jeśli się nie mylę. Dobrze mówię? Czy to jest list do Rzymian? Rzymian chyba, 15:7, tak? Sprawdzę, żeby nie było, że zamieszanie wprowadzę. Tak, Rzymian 15:7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Małżeństwo jest, rodzina jest najintymniejszą z relacji. Najbardziej to już małżeństwo, w której to udawanie na dłuższą metę się nie uda. Okazuje się bowiem, czasami szybciej, czasami później, że każdy z nas ma jakieś wady. Ojejku, a tak dobrze wyglądało na zdjęciu, nie? A się okazuje, że na przykład mąż, jak nikt nie widzi, to dłubie w nosie. O. Kiedyś tego przy mnie nie robił. A teraz się przyzwyczaił i o! Różne są smaczki życia małżeńskiego, rodzinnego. O niektórych publicznie wypada mówić, o innych nie. Ja chyba będę balansował na pograniczu. Akceptacja usuwa strach przed odrzuceniem. Jeżeli jesteśmy uczciwi, znowu być może bardziej to dotyczy żon, aczkolwiek mówię, każde uogólnienie niesie w sobie margines fałszu. Że często jest tak, że w sercu jest taka obawa, czy on mnie akceptuje, czy mnie akceptuje takim, jakim jestem, taką, jaką jestem. Czy jest okej, czy jestem bezpieczny, czy jestem bezpieczna. Ktoś kiedyś powiedział tak, my niczego innego do zaoferowania nie mamy poza sobą. Tak? Co innego możemy dać poza sobą? A jeżeli mnie ktoś odrzuci, to co? Co ja wtedy zrobię? I jest strach. Dlatego jeśli chcemy budować szczęśliwy dom, musimy siebie w gronie rodzinnym zapewniać o akceptacji. Ta miłość, która znajduje wyraz w akceptacji, nawet z wadami. Akceptacja to nie jest tolerowanie byle jakości. Nie. Ale to jest kochanie pomimo. To jest zapewnienie, że nawet z tym błędem, z tym czy z tamtym, ja Ciebie kocham, akceptuję, chcę być z Tobą. Dzieci czasami nie mówią nam o problemach, bo boją się odrzucenia, boją się naszej reakcji. Nie wiedzą, jak zareagujemy. Ja uczciwie Wam powiem, kilka razy się przeraziłem swoją reakcją. Język akceptacji, szacunku, miłości. Gdy patrzymy na siebie, gdy zamieszkujemy pod jednym dachem, to się szybko okazuje, że jesteśmy różni od siebie. Że mężczyźni są inni i inne są kobiety. I że to wcale nie jest mit. To jest prawda. Jest wiele naukowych na ten temat dowodów i nawet to, jak jesteśmy zbudowani, jak nasz organizm funkcjonuje i tak dalej, po nasze zachowania różne. Jesteśmy inni. Nie znaczy, że jesteśmy jedni są lepsi niż gorsi. Panowie na przykład mają tendencję, lubią strzelać bramki, ale w pojedynkę. Kobiety chętniej pracują zespołowo. Podobno, ale to chyba tylko plotki. Panowie nie pytają o drogę, jak się zgubią. To podobno też jedno z tych stwierdzeń. Kochanie, ja zapytam o drogę. Nie wiem, jak to jest. Wiele różnych rzeczy można by tutaj powiedzieć. Gdy kobiety się spotykają, to bardzo szybko mówią o sobie, a mężczyźni bardzo szybko mówią o różnych innych sprawach. Mężowie, mężczyźni, jak się spotykają, to tam o samochodach, o pracy, o tym, o piłce nożnej, o polityce. Ale bardzo rzadko jakoś tak schodzi w tych rozmowach na to, co jest rzeczywiście w nich. A kobiety dużo łatwiej, nie? Spotkają się nawet cyku, cyku. A jakie tematy. Mąż przyjechał po żonę i się rumieni, jak podsłyszał, o czym one tam rozmawiają. Jesteśmy różni. Ogólnie się powiada, że kobiety mają większą potrzebę do rozmawiania. Nie? Żona pyta męża, czy prosi, chciałabym z tobą porozmawiać, a on nieświadomy mówi, a o czym? Ona nie chciałaby o czymś porozmawiać, ona chciała porozmawiać. I wiecie, jak to jest. Szczególnie, gdy ktoś coś ogląda, gdy właśnie mają coś strzelić. A tu trzeba żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, miłować. No właśnie. I w tym wypala się nasz chrześcijański charakterek. Jest też szacunek. Szacunek, którym siebie nawzajem obdarzamy. Mądra żona i mądry mąż nigdy publicznie, to pierwsza rzecz, publicznie źle nie będzie mówić o swoim współmałżonku. Ani w takim towarzystwie, ani w innym. Ileż to razy. Ja lubię bardzo ludzi obserwować. Tak z żoną też czasami lubimy, w jakimś tam centrum handlowym, czasami gdzieś jak umęczeni usiądziemy i tak patrzymy na ludzi. To bardzo ciekawe naprawdę, jak ludzie wyglądają, jak się zachowują. To fascynujące w ogóle jest. I czasami widać taki wyraz na przykład na twarzy żony, że mąż powiedział o jedno słowo za dużo. Siedzą przy stole, a on tam opowiedział historię jaką. Ja, on się śmieje, ha, ha, ha. Ona go tam pod stołem, a on nic. Rana zostaje. Śmiech ustanie, a ranka jest. Musimy szanować siebie nawzajem. Jedną sferą jest pożartować. Ja, jak wiecie, czasami lubię pożartować. Ale róbmy to z szacunkiem, nie w taki sposób, żeby poniżyć męża albo żonę. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje w środkach masowego przekazu, jaki obraz na przykład ojca się często chce forować. To kiedyś amerykański taki był program, chyba na bazie tego programu zrobiono polski i jest rodzina jakichś kiepskich czy kogoś takiego. Ja przyznam uczciwie, nie za dużo wiem, o co tam chodzi. Ale z tego, co widziałem, to widać, że ojciec to jedna wielka łamaga. Po prostu załamka totalna. I Amerykanie mieli swoje świat według bandich. U nas chyba też to puszczali. To też ojciec to na miłość. Bez kręgosłupa, bez niczego. Zobaczcie, chce się w ten sposób robić, żeby ośmieszyć pewne rzeczy. A pewne rzeczy są bardzo ważne i nie warto ich ośmieszać, bo na nich świat stoi, że tak powiem. Dobrze, to tyle może o miłości. Druga kwestia to przebaczenie. Przebaczenie. Odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam odpuścił w Chrystusie. To jest Efezjan 4:32. Wiemy o tym. Modlitwa Pańska powiada, że modlimy się w niej, aby Bóg odpuścił nam, tak jak i my, co robimy? My odpuszczamy. Potrzebujemy przebaczenia w życiu. Potrzebujemy przebaczenia od Boga. Bez Niego nic, Ale potrzebujemy też przebaczenia od innych, dlatego że jesteśmy niedoskonali. Popełniamy błędy. Ci, którzy poza sobą świata nie widzieli, pewnego dnia stają się swoimi zaciekłymi wrogami. Małżeństwo staje się polem bitwy. I to nie dlatego, że ktoś z nich to zaplanował, że ktoś chciał. Tak się po prostu zdarzyło. No, tak się potoczyły losy. Potrzebujemy przebaczenia, bo ktoś, tak jak przed chwilą powiedziałem, chlapnie jedno słowo za dużo. Ktoś coś zrobi. Ktoś coś powie, pokaże. Bez przebaczenia nie ma zdrowej relacji. Jeśli chcemy mieć szczęśliwy dom, musimy nasączyć ten dom przebaczeniem, łaską i przebaczeniem. Dramatyczne jest, gdy mąż i żona nie chcą popuścić. Zacinają się w sobie. Nie! Przebaczanie to nasza higiena wewnętrzna. Tego my potrzebujemy. Potrzebujemy przebaczać sobie nawzajem. Ale ty nie wiesz, co on mi zrobił, czy co ona mi zrobiła. Nie wiem. Ale wiem, że Bóg pragnie dać każdemu z nas łaskę przebaczenia, abyśmy sobie przebaczali. Chrystus przebacza każdemu, kto przychodzi do Niego w pokucie. I mieszkanie pod jednym dachem stwarza wystarczająco dużo fascynujących scen, porywających scen. Scen, które przynoszą nam wiele radości, które opływają szczęściem. Ale też mieszkanie razem przynosi czasami te, z których się kiedyś może nawet śmiejemy. Chociaż gdy je przeżywaliśmy, wcale nam do śmiechu nie było. Bo odkrywamy, że jesteśmy różni. Troszkę tak powiedziałem o tych różnicach. Wyrośliśmy w innych domach. Mamy inne przyzwyczajenia, inne nawyki i się nawet może okazać, że kiedyś jak się posprzątało lustro, wymyło ładnie w łazience, to takie zostawało. A teraz się wchodzi do łazienki, a tam jakiś artysta był przed nami. I prawda, pasta do zębów koloru takiego, pasta koloru takiego na tym lustrze. I tak ładnie to wygląda. No i to żaden problem, prawda? No nie, no po jednym dniu żaden problem, po tygodniu nie, ale tak lata narastają, cicha woda, brzegi rwie, aż w końcu ktoś w domu nie wytrzymuje i mówi, co mówi? No czy możecie inaczej myć te zęby przy lustrze? Możecie nie pryskać na to lustro. A ktoś inny znosi te włosy w zlewie i w wannie. Oczywiście nie jego, bo przecież widać. Ktoś inny musi znosić eksperymenty biologiczne w kubku pozostawionym, który rośnie, albo i w tornistrze, albo torbie szkolnej. Albo na przykład mąż dzwoni do żony, albo żona do męża, przecież dlatego kupił mu czy jej komórkę, a tam nikt nie odbiera. Kiedy ona się nauczy odbierać tą komórkę? Albo kiedy on się nauczy? W zależności od sytuacji. I to zazwyczaj się dzieje kiedy? Kiedy najbardziej potrzeba, żeby odebrał. No. No bo wiecie, te skarpety, które same nie potrafią chodzić. Nie? Albo to TV, które by trzeba wyłączyć, żeby porozmawiać, a nie ma jak za bardzo, bo tam leci, cioś tam leci w tej telewizji. Można by wiele rzeczy wymieniać. To takie wybrałem troszkę może humorystyczne, ale one naprawdę potrafią doprowadzić. Na przykład moją żonę, ja nie wiem czemu, naprawdę nie wiem, czym ja sobie zasłużyłem. Ale na przykład dla niej było trudne do zaakceptowania to, że ja podobno, nie domykam szuflad. No. Cóż to za wielka sprawa, no. A jak widać, nawet szuflada może być ważną sprawą dla kogoś. Także życie w mieszkaniu razem jest fascynujące. Budowanie szczęśliwego domu. Dlatego musimy nasączyć dom łaską i przebaczeniem, bo inni będą robić rzeczy, które nas doprowadzają do białej gorączki, powiedziała mama, otwierając drzwi synowego pokoju. A wczoraj sprzątałam. Znacie te klimaty. I zawsze mamy nadzieję, że to po raz ostatni. Pan Jezus powiada tak. Komu wiele przebaczono, ten bardzo miłuje. Ja nie poruszam innych rzeczy, które są grubego kalibru w małżeństwie, w rodzinie, które też wymagają przebaczenia. I nie ma innej drogi. Jeśli chcemy zbudować szczęśliwy dom, to musimy nasączyć go przebaczeniem. Jeśli dzisiaj siedzisz tutaj i myślisz o różnych rzeczach, może patrzysz do swojego serca i widzisz zranienie, zachęcam Ciebie, wzywam Ciebie i błagam. Podejmij decyzję o przebaczeniu, a Bóg będzie mógł uleczyć ranę Twojego serca. Przebaczenie czasami to proces, bo im bliższy nasz człowiek nas rani, tym większa rana. Bo cóż z tego, że nas zwyzywa jakiś, za przeproszeniem, człowiek, który jest pod wpływem wiatru dużego, że nas wyzywa, a inaczej, jak nas nawyzywa mąż albo żona. To zupełnie inny kaliber sytuacji. Dlatego potrzebujemy tego przebaczenia. Jeśli przechodzą czy przychodzą problemy, dobrze jest nimi zająć się od razu. Wiecie, przeszkodą tutaj jest nasz upór, nasza pycha, nasza duma. Czasem dopiero szok wymusza na nas odpowiednie działanie. Ale czy musi dochodzić do tragedii, abyśmy robili to, co trzeba? Pytanie retoryczne, prawda? Odpowiadamy nie, no pewnie, że nie, bracie. Amen, nie. Ale wiemy, że jako ludzie, no jesteśmy jacy jesteśmy. Czasami Bóg dopuszcza do naszego życia jakąś dramatyczną sytuację, aby wymusić na nas potrzebne działanie. I podobnie jest w rodzinie. Jeżeli ignorujemy różne pewne rzeczy, może dojść do trudnej sytuacji. I ona chociaż trudna, to w pewnym sensie jest błogosławieństwem, bo staje się trampoliną, od której wybijamy się, bo wreszcie rozumiemy, że sprawa jest rzeczywiście poważna. I możemy budować szczęśliwy dom. I trzecia, ostatnia kwestia, ostatni budulec, to postawa nakierowana na drugą osobę. One wszystkie są powiązane ze sobą. Przeczytam fragment z listu do Filipian z 2 rozdziału. Od 3 do 5. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. To jest Boża wola dla naszych relacji międzyludzkich. Oczywiście można je przenieść także do życia rodzinnego, gdzie mąż i żona mają siebie nawzajem traktować jako wyższych od samych siebie. Gdzie rodzice i dzieci tak samo mogą siebie traktować, mogą do tego dążyć. Największym wrogiem małżeństwa jest egoizm. Każdy ciągnie w swoją stronę. Chce, żeby było tak, jak on chce. A jak nie jest tak, jak on chce, zaczyna wierzgać i zaczyna robić wszystko, żeby tak było. Każdy z nas ma jakieś potrzeby. Warto o tych potrzebach rozmawiać, bo niezaspokojone potrzeby stają się żądaniami. Zaczynamy się domagać pewnych rzeczy. A jeżeli Ja rozumiem, jakie są potrzeby mojej żony. Moja żona rozumie, jakie są moje potrzeby. Jakie są potrzeby dzieci. Wtedy to może inaczej wyglądać. Może żona potrzebuje czułości. Może potrzebuje rozmowy. Potrzebuje takiego wsparcia, pomocy w domu. Może mąż potrzebuje docenienia. Może potrzebuje bliskości intymnej. Różne są potrzeby. I warto też, można to zrobić na plażowym kocyku, porozmawiać o swoich wzajemnych potrzebach, bo to, co zostało wczoraj powiedziane, chciałbym to podkreślić jeszcze raz. Naturalnie mamy tendencje takie, aby zaspokajać u innych potrzeby, które sami mamy. I myślimy, że wszyscy inni też mają takie same potrzeby. Ale tak niekoniecznie jest. Więc warto się zastanowić, warto porozmawiać, pozastanawiać się nad tym, kto jakie ma potrzeby i wówczas zgodnie z tymi potrzebami sobie nawzajem usługiwać. Abyśmy nie mijali się, abyśmy, przywołując poprzedni przykład, mówili tym samym językiem. Bo jeżeli widzę, że moje potrzeby są zaspokajane, tym chętniej ja zaspokajam inne i to się nawzajem napędza. I tak możemy budować szczęśliwy dom. Na pewno szczęśliwy dom możemy budować, spędzając wspólnie czas. Tego nikt nikomu nie odbierze. Tego nigdy za dużo. Gdy jesteśmy razem, jako rodzina, jako małżeństwo. Gdy możemy robić coś zabawnego, coś fajnego. Wiecie, ale to nie jest łatwe. W zależności od tego, jak dzieci rosną, no jedno chce to, a drugie chce tamto. A jeszcze rodzice też nie wiadomo, co by chcieli. I teraz jak tu się dogadać? Nie? Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. A tu mamy na przykład cztery, jeżeli dwoje dzieci w domu. No i co teraz? No to idziemy na plażę, czy do parku, czy na rower, czy do kina. No nie, nie chcę to, a może tamto. A może zagramy? A nie. Mieliście to kiedyś? My w domu mamy taki jeden dzień, dzień rodzinny, tak się nazywa. Dzień, w którym staramy się właśnie coś robić razem jako rodzina, raz w tygodniu. Różnie nam to wychodzi, uczciwie przyznaję, ale to jest na tyle wpisane w kalendarz naszej rodziny, że gdy przychodzi ten dzień, mój syn pyta już dzień wcześniej, bo on taki zaplanowany i zorganizowany: a tato, a co jutro będziemy robić? A tata się jeszcze nie zastanowił. No wiesz, a co chciałbyś robić? No i takie są te dialogi. Potrzebujemy czasu razem. Robić coś fajnego, fantastycznego, coś zabawnego, coś dobrego. Coś, co sprawia dla wszystkim radość. I tu chciałbym powiedzieć o czymś, to znowu taki wtrend, o poczuciu humoru. Naprawdę, słuchajcie, Biblia powiada, że radosne serce jest jak lekarstwo. Powinniśmy się śmiać, pełną buzią, żeby grzeczniej było. Powinniśmy się śmiać, ile wlezie. Naprawdę, cieszyć się z dzieciakami, śmiać się z ich dowcipów. Ha, 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 ha. Śmiać się z nimi razem. Opowiem wam jedno takie nasze rodzinne już słowo, które przeszło do historii. Nasza córka, wtedy chyba miała gdzieś 7 lat, no szykowała coś tam do szkoły, jakąś pracę o jesieni, no i mówiła, że tego, że to nam namaluje, przylepi, a potem to taką folią przewidoczną owinie. I my tak słuchamy, jaką folią? No przewidoczną, mówi taką. Chciała powiedzieć przeźroczystą, a zostało przewidoczną. I mówimy, fantastycznie, widzisz, właśnie wymyśliłaś słowo. A ona, tak? I zostało. I czekamy teraz na kolejne słowa, które wejdą do słownika naszego rodzinnego. Pielęgnujmy to, śmiejmy się razem ze sobą, ale nie śmiejmy się z siebie w złośliwy sposób. Nie poniżajmy dzieci, gdy zrobią coś, i nie pogardzajmy rodzicami. Powiedziałem wcześniej tak, rodzina, która modli się razem, trwa razem. Ale też powiadają ci sami ludzie, modlitwa, która bawi się razem, rodzina, która się bawi razem, przepraszam, też trwa razem. Czy dobrze się bawicie razem? Ktoś powiedział tak, to myślę mądre słowa. Nie dziwcie się, że wasze dorastające dzieci nie chcą z wami spędzać czasu, jeżeli wasz dom jest smutny. Pielęgnujmy to jak najwcześniej możemy, żeby było w domu wesoło i pogodnie i przyjemnie. Wtedy wszyscy się dużo lepiej czują, a i łatwiej znieść sytuacje trudne, jakie są. Miłość, przebaczanie i postawa nakierowana na drugą osobę. To budulec. A na koniec, zostało nam 5 minut, chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. O tym, że nawołując czy przywołując do hasła, rodzina to jedna drużyna. Budowanie szczęśliwego domu to praca zespołowa. Każdy ma do odegrania jakąś rolę. Każdy tam jest ważny. Każdy jest potrzebny. I każdy co innego wnosi. I to jest piękne i to jest cenne. Praca zespołowa zakłada współpracę. Zakłada, że ci ludzie pracują nad wspólnym celem. I tu chciałbym wrzucić kamyczek. Może ktoś z was z tego skorzysta. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, po co jest wasza rodzina? Co chcielibyście, żeby było wizytówką waszej rodziny? Nasza rodzina chcielibyśmy, żeby była taka i taka i taka. Chcemy, żeby ludzie nas mogli znać po tym i po tym i po tym i po tym. Że jak ktoś przyjdzie do nas do domu, to się będzie czuł tak, tak, tak i tak. Nie wiem, czy kiedyś rozmawialiście ze sobą między mężem, żoną i dziećmi, które trzeba włączyć do takiej dyskusji. Zapytać bardzo dzieciaki. Dzieciaki, jaką chcielibyście mieć rodzinę? Jaką rodziną chcielibyście, abyśmy byli? Warto o czymś takim porozmawiać. To też można tak przy leżaczku sobie, prawda, na morze szumi. Tego. No i tak można porozmawiać. Jaką rodziną chcemy być? Co chcemy, aby było znakiem rozpoznawczym? Po co istniejemy jako rodzina? Budowanie nie jest dziełem przypadku. Dlatego trzeba budować świadomie. Dom buduje się mądrością, a umacnia się roztropnością. Powiesz, no bracie, ale fajnie tak powiedziałeś, nawet troszkę humorystycznie, przyjemniej się słuchało, ale wiesz, no jakoś nie bardzo coś tu, co ja mam z tym zrobić? Ty nie znasz mojej sytuacji. I dobrze rzekłeś, nie znam. Ale to jedno wiem. I do tego chciałbym zachęcić na koniec każdego z nas. Jeżeli widzimy jakieś zmiany, jakie są potrzebne, zacznijmy od siebie. Nie zmieniajmy innych członków rodziny. Zacznijmy od siebie. Jeżeli uważamy, że wszystko jest ok, to zadajmy trudne pytanie. Na przykład mąż może zadać żonie takie pytanie. Kochanie, to ostrzegam, to niebezpieczne pytanie. Nie wiem, czy chcecie sobie psuć wakacje. Czy jestem dobrym mężem? Co mogę zrobić, żeby być lepszym mężem? Czy myślisz, że miłuję Ciebie, jak Chrystus umiłował Kościół? Czy myślisz, że jestem dobrym przywódcą w domu? To ciężki kaliber. Żona może również ciekawa zapytać. A jak jesteś ze mnie zadowolony? Czy dobrą pomocą dla Ciebie jestem? Czy tworzymy dobry zespół, zgrany? Czy jak mogę lepiej Ci pomóc? Co mogę... Czy szanuję Twój autorytet, czy poddaję się temu, czy czujesz, że walczę z Tobą o władzę jakąś tutaj, czy wszystko jest okej? Jak radzimy sobie jako rodzice? Czy warto o tych rzeczach rozmawiać, chociaż wiem i tu uczciwie mówię, że to nie dzieje się z przypadku. To muszą być świadome decyzje. I do tego bardzo serdecznie Was zachęcam. Przywoławszy na koniec jeden werset. Kto chce zapisać, to pewnie znacie ten werset z Księgi Jozuego 24:15. gdzie Jozue powiedział tak: wy wybierzcie, co wy chcecie, za kim chcecie, do kogo chcecie. Ja w każdym bądź razie i mój dom będziemy służyć Panu. Niech nasze domy służą Panu. Zachęcam Was i życzę Wam z całego serca fantastycznych domów, szczęśliwych domów, w którym będziecie się śmiać, w których będziecie płakać, w którym zwycięsko będziecie pokonywać różne trudności, nawałnice, które przyjdą, ale domu, z którego będziecie dumni, domu, który przysporzy Wam wiele radości. Czy możemy skłonić głowy na koniec w modlitwie? Panie, tak wiele rozmawialiśmy, ale jesteśmy świadomi tego, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Dlatego, Panie, dzisiaj chcemy powierzyć Tobie nasze domy. Chcemy powierzyć Tobie siebie jako mężów, jako żony. Chcemy powierzyć się Tobie jako ojców, jako matki. Chcemy powierzyć się Tobie jako dzieci. Panie, Ty postawiłeś nas w takim, a nie innym kontekście rodzinnym. Panie, i naucz nas budować szczęśliwe domy. Naucz nas, Panie, wypełniać te domy miłością, przebaczeniem. Naucz nas żyć zgodnie z tą postawą, jaka była u Ciebie, aby szukać dobra tych, z którymi mieszkamy, którymi żyjemy, Panie. Aby nie upominać się tak bardzo o swoje. Panie, ucz nas tego. Ucz nas budować na fundamencie naszej więzi z Tobą, na fundamencie Twojego Słowa, aby nasze domy były szczęśliwe i piękne, abyśmy zwycięsko mogli pokonywać te sztormy, które przychodzą czasami, uderzają na nasz dom. Panie, dzisiaj chcemy wyznać, że chcemy całymi naszymi domami służyć Tobie. Amen.